Przed czym ostrzegam. Ludzka tragedia zaczyna się ciągle na nowo, by znaleźć kiedyś podobny kres. Nie chodzi o płacz. Chodzi o poznanie, o przyszłość. Kto nie wspomina przeszłości, jest skazany na ponowne jej przeżycie. Trzymajcie to mocno w swojej świadomości. Jak głęboko może upaść człowiek, aby nigdy już nie musiał tak głęboko upaść? Kto chce pokoju, musi pamiętać o czasach bez pokoju, o cierpieniu i winie. Tylko w ten sposób można być świadomym tego, jak kosztownym dobrem jest pokój. Kto chce pokoju, musi się oglądać, musi patrzeć i mówić, gdzie nie ma pokoju. Milczenie nie pomaga.
Witamy ponownie po przerwie przeznaczonej na wiadomości, zapraszając na rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco witamy naszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Ryszarda Bendera, znanego już bardzo dobrze słuchaczu Radia Maryja, także myślę i przy okazji widzą telewizji Trwam.
Witam ojca, witam drogich słuchaczy i Radia Maryja i widzów telewizji Trwam.
I chociaż temat mamy historyczny, nie zapominajmy o tej historii, że pan profesor stał u początku także i Radia Maryja. Pamiętamy o koncesji.
Tak, tak się stało, prawda? Nieraz to jest kropla przelewa.
Nie żałuje pan do dzisiaj, że podpisał wtedy?
Ale to uważam, że to była łaska nieba, że mogłem przez przypadek niemalże historii być przewodniczącym Krajowej Rady i móc podpisać. Traktuję to sobie za honor.
To tak wracamy do tamtych lat, ale jeszcze przesuwamy się troszkę dalej. 65 lat temu, 17 dzień września, agresja sowiecka na Polskę, nóż w plecy. Wspominamy tą rocznicę, nie wiem czy wszędzie, czy w każdych mediach, ale po prostu jest to o tyle bolesne, że no niespodziewany atak, możemy powiedzieć ze spodziewanej strony w jakimś sensie. Jakie było tło tamtych wydarzeń, panie profesorze?
Proszę ojca, proszę widzów, u tego 17 września, u tej daty, legło największe wiarołomstwo, jakie dokonano w dziejach. Mianowicie dwaj ludzie, dotąd sobie przeciwni, przynajmniej tak się uważający za przeciwnych, bo jeden towarzysz Józef Wissarionowicz Stalin nie chciał uznawać za socjalistę, uważał go za łże-socjalistę, towarzysza Adolfa Hitlera, i drugi nie chciał oddawać należnych hołdów towarzyszowi Stalinowi. Byli niejako z sobą w sprzeczności, ale doszli do wniosku, że tylko po trupie Polski rzeczywiście może być jakaś między nimi łączność. Zapragnęli wspólnej granicy i dokonania rozbioru Polski. Dokonania rozbioru Polski. I to wiarołomstwo polegało w szczególności ze strony Józefa Stalina na tym, że złamał on pakt o nieagresji, jaki był zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, Sowieckich w 1932 roku, później odnowiony do roku 1945. Miał obowiązywać do 31 grudnia 1945 roku. A co w międzyczasie się dokonało? Jakie przedawałnice dziejowe się, prawda, przeminęły wtedy i przeciągnęły przez świat. to wiarołomstwo było niesłychane i dlatego w dużym stopniu byliśmy nieprzygotowani na to, że rzeczywiście ten nóż w plecy nam zostanie zadany. I uderzenie w plecy, wiemy wszyscy, co to oznacza. Gdyśmy walczyli, jak mogli, bohatersko, nieustannie, przeciw agresji niemieckiej dokonanej 1 września 1939 roku, nie mieliśmy świadomości, że już są wytyczone granice między obu towarzyszami, między szefem III Rzeszy, między Adolfem Hitlerem kierującym socjalistycznymi, jak oni siebie nazywali, narodowo-socjalistycznymi Niemcami i towarzyszem Stalinem kierującym Związkiem Sowieckim. Już, że oni już 23 sierpnia zawarli ten diabelski pakt między sobą, który sygnowali z jednej strony minister niemiecki von Ribbentrop i minister Mołotow ze strony sowieckiej. I już 23 sierpnia powiedzieli sobie, że będzie granica między nimi wspólna, będzie przebiegała mniej więcej wzdłuż linii rzek Sanu, Wisły, Bugu, Sanu, Wisły i Narwi, Pisy tak samo. I w ten sposób już sobie ustawili sprawę, w związku z tym, gdy wojska niemieckie, uderzywszy na Polskę, poszły dalej, później się wycofały. Wojska niemieckie po 1 września zajęły obszary chociażby mojego miasta rodzinnego Łomży i później się wycofały, oddając to zgodnie z literą paktu Ribbentrop-Mołotow, który później będzie skorygowany, ale wówczas przewidywano, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że linia Wisły rozdzieli Warszawę na pół. Warszawa lewobrzeżna, główna część Warszawy będzie po stronie towarzysza Hitlera, Warszawa prawobrzeżna, Praga, będzie po stronie towarzysza Stalina. Dopiero 28 września dojdą do wniosku, że trzeba korektę uczynić, ale w międzyczasie dojdzie do następnych drańskich posunięć, które dokonują się, ba, tutaj też jest problem naszych zachodnich aliantów, z którymi mieliśmy 31 marca zawarte porozumienie, że wesprą nas, ba, oni przecież wiedzieli o tym dzisiaj, nowsze już dane informacje, nowsze opracowania udowadniają, tu już jest poza wszelką dyskusją, że Zachód wiedział o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ale milczał, nas nie powiadamiał. Wiemy chociażby ze wspomnień pana Hansa von Herwata, który był w ambasadzie niemieckiej w Moskwie i który powiadamiał w szczegółach radcę ambasady Stanów Zjednoczonych Charlesa Bolena, że ten pakt jest i że niebawem, za niespełna parę tygodni, dojdzie do światowego konfliktu. Tego nie powiedziano. Do dzisiaj jest problemem, dlaczego tak czyniono, skąd ta powściągliwość ze strony aliantów, którzy mieli nam śpieszyć z pomocą. Nie ruszyli, bo wiedzieli, że losy nasze są trudne. Z tego względu, że wzięci zostaliśmy w dwa ognie przez jedną armię i drugą. Polska walczyła, a już zaczęto w Związku Sowieckim mówić o tym, że Polska się nie obroni, a jednocześnie kłamliwie próbowano ukryć fakt, że niebawem uderzą Sowieci na Polskę.
A panie profesorze, jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o na przykład mniejszości narodowe obecne wtedy na terytorium Polski, a też w ogóle zachowanie, stan naszego wojska?
Już ojciec, do tego przejdziemy właśnie, gdy...
Kampania wrześniowa.
Tak jest, właśnie. Gdy 17 września nastąpi to uderzenie w nas, mimo że przedtem Sowieci twierdzili, na przykład 28 sierpnia jeszcze Kliment Woroszyłow, ich szef wojskowy, twierdził, że Polacy uzyskają pomoc od Sowietów, nawet gdy będą w stanie wojennym z Niemcami. Ba, później ambasador sowiecki przy rządzie polskim, gdy rząd i władze cofały się na wschód do Krzemieńca, do Łódzka, on był z nami i dopiero 12 września się odłączył na konsultacje. I gdy 17 września nad ranem ambasador Grzybowski usłyszał od Mołotowa, że Polska już nie istnieje, państwo polskie, że Warszawa już jest zajęta, co było wielutnym kłamstwem. Wiemy, że Warszawa broniła się do ostatnich dni września, że wiemy o tym, że polskie oddziały walczyły w Hel bronił się, kapitulacja generała Kleberga dopiero 5 października. I w tym momencie, gdy rząd polski liczy na to, że będzie zachowana przynajmniej neutralność ze strony Związku Sowieckiego, siły sowieckie nad ranem uderzają w siły polskie broniące granicy, czyli w ugrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza. KOP się broni. W tym momencie wojska sowieckie idą w natarciu i to, co ojcze pyta, niestety wiemy o tym, że i mniejszość ukraińska, w mniejszym stopniu ta mniejszość białoruska, to trzeba oddać, przyłącza się do tego ataku, do tej agresji, no ale z entuzjazmem wita mniejszość żydowska. Mniejszość żydowska, obywatele polscy, którzy z entuzjazmem witają agresora. To było zaskoczenie dla szerokich rzesz polskich, ba, to było zaskoczeniem również, że Sowieci posługiwać się będą tymi mniejszościami w rozpraszaniu polskich sił, w uzyskiwaniu informacji, jak dalej prowadzić wojnę.
Mniejszość z nazwy, bo wśród tych mniejszości to była większość.
To była większość. Tak. Ale... Rzeczywiście, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, większość ludność żydowska to była ogromna, to było 10% ponad ludności obywateli, prawda, państwa polskiego. I tutaj to był ogromny żal, ogromna rozpacz, że ci ludzie prowadzą taką działalność. Częściowo to jest tłumaczone tym, że oni byli w dużej mierze powiązani z partią komunistyczną. Partia komunistyczna, komuniści odzyskali polecenie od razu wyjścia naprzeciw. Przecież w Sowieci podchodzili już blisko, że tak powiem, tutaj terenów, blisko już pobrzeży Wisły. Do Lublina dochodzić mieli. I tuż przed wejściem do Lublina agenci sowieccy, agent sowiecki Bolesław Bierut, agent sowiecki Jóźwiak Franciszek, pseudonim Witold, chwalony w okresie PRL-u niemalże jak Bierut, mieli witać, ale niestety nie udało się. Sowieci się cofnęli, bo wspomniana tutaj data 28 września, korekta granicy, nie Wisła, a Bug. Do dzisiaj jest problemem, dlaczego to zostało uczynione. No wiemy dzisiaj już, że to sam Stalin zaproponował Hitlerowi, żeby za to, że będzie miał pełne prawa do aneksji nie tylko Łotwy i Estonii, ale również Litwy. Litwa liczyła z różnych względów na względy właśnie niemieckie, ale towarzysz Hitler sprzedał ją całkowicie towarzyszowi Stalinowi za cenę, że przejmie te tereny między Wisłą a Bugiem. Tutaj jest informacja o tym, jak ambasador Schulenburg informuje Stalina, że, przepraszam, Hitlera, że ma wiadomości i Stalin uważa, żeby nie, Związek Sowiecki nie przełknął takiej liczby mniejszości polskiej na tym terenie, że Polacy zawsze walczyli o jedność i to byłoby dla niego również kłopotem. I z tego kłopotu towarzysza Stalina, towarzysz Hitler wybronił, biorąc ten teren aż po Bug, a więc granica później biegła między obu rozbiorcami, Sanem, Bugiem, Pisą i Narwią. Te całe tereny, ogromny obszar przeszedł pod ręce, w ręce Związku Sowieckiego. Dwaj przyjaciele z sobą się połączyli. Stalinowi wydawało się, łudził się, że jak to Bregman napisał w swojej książce Najlepszy sojusznik, prawda, Hitlera, że Stalin będzie jego sojusznikiem. Nie okazał się sojusznikiem najlepszym, dlatego że do boju ruszą dalej.
Do tego się wrócimy, panie profesorze. Mamy też taką sondę przeprowadzoną wśród słuchaczy, ale byłoby też ciekawe zauważyć jedną rzecz. Jak potem, no bo wiadomo, że potem Hitler i Stalin przystąpili do wojny, przynajmniej Stalin przeciwko Niemcom. Czy oni ukrywali tę prawdę? Czy się w ogóle Związek Sowiecki wstydził tego? Czy kiedyś to powróciło w jakichś rozmowach, dyskusjach?
Ojcze, to do dzisiaj jest problemem, dlaczego doszło do 20 czerwca 1941 roku do tego konfliktu między obu towarzyszami. Istnieje przypuszczenie nawet, że obaj się w cichości przygotowywali napaść. Hitler uderzył 20 czerwca, a taki radziecki pisarz Suworow twierdzi, że uprzedził tym atak Stalina, bo Stalin miał zamiar uderzyć na Związek Sowiecki. Ja z dzieciństwa pamiętam, no dzieciństwa tak samo dzisiaj, że na tej linii później, linii sowiecko-niemieckiej, chociażby w okolicach mojej Łomży, porobiono dużo bunkrów, i wszędzie te otwory bunkrów były wymierzone na zachód, a nie w celu obrony, prawda, tylko na zachód. Także ta teza Suworowa no, ma jakieś racje swoje, chociaż do dzisiaj przez historyków takich profesjonalnych nie jest w pełni przyjmowana.
Posłuchajmy teraz naszej sondy, co mówią słuchacze, telewidzowie zapytani o ten fakt. Bardzo prosimy.
17 września 1939 roku. Czy ta data coś panu mówi?
Tak, to agresja Związku Radzieckiego.
Związek Radziecki przekroczył wschodnią granicę Polski i zajął część terenów.
Oj, nie wiem.
Tak, jeszcze o agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
No nie kojarzę, dokładnie nie kojarzę.
17 września wkroczyli Rosjanie do Polski.
O, już niewiele ta data mi mówi.
17 września? To chyba agresja ZSRR na Polskę, tak?
To od strony wschodu byliśmy zaatakowani.
Związek Radziecki napadł na Polskę.
Agresja Rosji na Polskę.
To było, kiedy Rosja napadła na Polskę.
Czy słyszał pan takie określenie, nóż w plecy? Kto i kiedy wbił nóż w plecy Polsce?
A tak, słyszałem, to dużo się o tym mówi. To jest, chodzi chyba o napad Związku Radzieckiego na Polskę.
Armia Radziecka w 1939 roku.
Przypuszczam, że Anglia i Francja.
No to jest powiązane z agresją Rosji na Związku Radzieckiego na Polskę.
No chyba decyzja Bajauta, prawda?
To określenie słyszałem, ale kto i kiedy, to nie wiem.
Słyszał pan takie określenie, nóż w plecy. Kto i kiedy wbił Polsce nóż w plecy?
Chodzi o agresję 17 września.
Francja z Wielką Brytanią.
No to chyba Rosja wbiła Polsce nóż w plecy, kiedy zaatakowała nas. Podczas II wojny światowej, 17 września.
Wydaje mi się, że Rosja nam wbiła nóż w plecy. Różnie to bywa. Anglicy, tak samo Francuzi. No, podczas II wojny światowej jest dużo wiele przykładów, którzy można nazwać, że nóż w plecy nam wbili. Anglicy się od nas odwrócili przede wszystkim.
W toku historii wielokrotnie wbijano Polsce nóż w plecy, także nie stosowałabym tego tylko do tego, kiedy Związek Radziecki przekroczył naszą granicę.
Ten nóż to nie będzie czasem po II wojnie światowej. Te Jałta i tak dalej, to całe spotkanie?
No, Rosjanie wbili, kiedy mieliśmy z nimi zawarty traktat o nieagresji, a oni napadli na rubieże wschodnie.
Czy wie pan, kto i kiedy dokonał czwartego rozbioru Polski?
Oj nie.
No chyba Rosjanie.
Rosja? Aż tak szczegółowo w to nie wnikałam, jeżeli chodzi o rozbiory Polski. Czwarty w każdym razie. Co do trzech pierwszych, to bardzo szczegółowo.
Czwartego? No, Niemcy, Rosjanie.
Czy wie pan, kto i kiedy dokonał czwartego rozbioru Polski?
No, Związek Radziecki.
Czwarty rozbiór Polski. Nie było czwartego rozbioru Polski.
Czwartego rozbioru Polski to chyba Amerykanie i Rosjanie.
Nie, nie było takiego rozbioru, z tego co wiem.
Nie pamiętam, nie kojarzę w tej chwili.
No chyba Jałta.
No różne odpowiedzi, czyli widać, że potrzeba audycji, potrzeba ciągle przypominania sobie faktów.
Tak.
Był czwarty rozbiór Polski, to jest sensowne.
Tak jest, powszechnie jest przyjęte, że właśnie ci dwaj wodzowie, Stalin i Hitler, dokonali rozbioru Polski poprzez właśnie traktat, poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow i następnie agresję 17 września i skorygowanie ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow 28 września 1939 roku. I w obiegowej takiej ujęciu obiegowym to pojęcie czwarty rozbiór wiąże się właśnie z tym faktem. Dwa państwa, tak jak kiedyś trzy mocarstwa, tak teraz dwa mocarstwa dokonały rozbioru. Ja tutaj jestem trochę zadowolony, bo wiem, że kiedyś przed paru laty mieliśmy taką audycję Ojcze w Radiu Maryja, w Rozmowach Niedokończonych już. Wiem, że podobno było trudniej do tego dojść młodemu pokoleniu. Tutaj część odpowiedzi jest właściwych, a ze starszego pokolenia to jest bardzo ważne. Wszyscy odpowiadają poprawnie.
Takim szczególnym to pada słowo Rosja, to jednak jest Rosja sowiecka.
Rosja sowiecka, oczywiście, Rosja sowiecka. Nie pada słowo Rosja bolszewicka. Kiedyś, gdy Sowieci weszli, bo ja to mogę z własnej autopsji powiedzieć, bo właśnie wtedy byłem uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej, gdy oni weszli i zrobili taką unifikację, że z powrotem byliśmy pierwszoklasą, bo oni chcieli doprowadzić do dziesięciolatki i nasz gniew dla nich był podwójny, nie tylko to, że napadli na Polskę, ale że z nas zrobili jakbyśmy dzieci, którzy repetują klasę. Z powrotem byliśmy w pierwszej klasie. No to wiemy, że ten moment sowieckiego uderzenia wszyscyśmy odczuwali, tym bardziej, że natychmiast wzięto w całą ludność polską w karby indoktrynacji. Drodzy słuchacze, była, widzowie, była sytuacja bardzo swoista właśnie, gdy najpierw weszli Niemcy, na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow w ostatnich dniach września wycofali się, również z mojej miejscowości, z Łomży, i wtedy pamiętamy, jak nadchodzili bolszewicy, jak jednocześnie znaczna część ludności, przede wszystkim właśnie obywatele polscy żydowskiego pochodzenia, pozakładali czerwone opaski i witali tych Sowietów. Jak mieli prawo oni i żołnierze sowieccy bez kolejek do sklepu wchodzić, jak myśmy w szkole, gdy tę szkołę u nas otwarto, nie mieliśmy możliwości kupienia ołówków, piór, trzeba było do kolejki, mieli tylko krasnoarmiejcy dostęp, jak żeśmy umieli jako dzieci tych krasnoarmiejców podbierać niejako. Moje pierwsze słowa rosyjskie to były towarzysz lejtinant, pakupi karandasz. Rzecz polegała na tym, że tacy zupełnie obdarci sowieccy żołnierze z karabinami na sznurkach, w łapciach niekiedy bez obuwia, wchodzili bez kolejki do sklepu. Myśmy do niego mówili towarzysz lejtinant. No to jego, a wtedy nie było stopni oficerskich w Rosji. To te łechtanie, podniebienia było tak wielkie, że on kupował ten ołówek, dawał Bierimalczyk, Udieraj, prawda, czasami nie, pieniędzy nie wziął. Dalej w szkołach wprowadzono indoktrynację, polegającą nie tylko na tym, że zdjęto w orła białego ze ściany, że krzyż został zdjęty. Myśmy jako dzieci ten krzyż atramentem malowali, ale uczono nas, jak zwykle, od śpiewów, żeby śpiewać, uczyć po rosyjsku. Było uczenie tej pieśni, którą pewnie znają i pokolenie następne u nas. Tuczy nad Gorodom Stalin. Myśmy dla przekory śpiewali Tuczy nad Gorodom Stalin. A więc ta jedna Rosjanka, która po różnych klasach, później więcej tych Rosjan przybyło, uczyła nas nie Stalin. Stalin jak Bóg. Tuczy stali, chmury stały, prawda, nad nami. Tego rodzaju. Inne przekory nasze, na przykład wybiegaliśmy z klasy na korytarz, w korytarzu było mroczno, ta nauczycielka przechodziła, myśmy biegli koło niej, wołali, nie tu chleba, nie tu sała, piatletka, wszystko zabrała. Nie rzadko kiedy udało się jej kogoś schwycić, prawda, za ramię czy za włosy, żeby tam później pogrozić. To były sytuacje takie, a jednocześnie z ich strony zupełna Rosjan głupota, nierozeznanie, przypuszczanie, że Łomża, tutaj Grajewo, Łapy, że to są tereny Białystok, że to te tereny są rzeczywiście rosyjskie czy białoruskie i prasy wydawanie z miejsca. I tej prasy w języku rosyjskim.
A komuniści polscy już czekali.
A, już czekali. U nas w Łomży czekał towarzysz Jan Turlejski, mąż niedawno zmarłej historyczki Marii Turlejskiej, który od razu przejął z ramienia Sowietów. Nic nie znaczy, on był tylko był takim listkiem figowym. Został predsedatelem, przewodniczącym prezydium Rady Miejskiej i on wraz przybyło właśnie tutaj, parę tygodni temu zmarło Mario Turlejsko, ściągał nas, dzieci ze szkoły z pierwszej, drugiej klasy, żeby przymusowo włączać do pioniera, to takie jakby młodzi harcerze Zuchy. I pamiętam do dzisiaj, mam ten obraz zresztą, kiedyś przypomniałem na jakimś spotkaniu tejże pani Turlejskiej, zresztą pisałem, polemizowałem z nią, groziła mi procesem, że będę miał nie tylko z Jerzym Urbanem proces za to, że nazwałem go Goebbelsem stanu wojennego, ale że i ją oczerniam. Mianowicie pamiętam, jest w mojej pamięci, jak stoi z czerwoną chustą, żeby nam zaczepić. Jej mąż w tym czasie woła koniec Białej Polski, domek skarży się rozpad, śmierć Orłowi Białemu. Nikt z dzieciaków tego nie podniósł tego hasła, tylko gdzieś tam otoczenie i ona zbliża się do nas z tą chustką, a my wszyscy rozbiegliśmy się. Ona sama została na placu Sienkiewicza, dziś plac Jana Pawła II w Łomży.
Dlaczego pytam? Bo tutaj przy tej okazji powrócimy jeszcze do historycznych realiów, ale trzeba powiedzieć, że komuniści nigdy nie mieli ducha patriotycznego. Patriotyzm był bardzo daleki. Jeśli chodzi o jakieś tam...
Nie istniał. W ogóle to było zaprzeczenie, myślenie. Prawda? Internacjonał dla nich miał znaczenie. Więc to jest, tak ojcze, to słynne określenie Moczara, że tylko dla naiwnych, dla pospólstwa jest mowa o ojczyźnie, o patriotyzmie, o granicach. Dla nas granice są dzisiaj na Odrze i Nysie. Za nie wiadomo kiedy w przyszłości, źle wyprorokował, to się nie stało. Mogą być to dalsze granice, mogą być to brzegi Atlantyku.
Ale z drugiej strony patrzymy, jest Armia Wojska Polskiego, Ludowe Wojsko Polskie.
Tak.
Też może warto ten kontekst, jak pan profesor to ocenia. Tam szli ci nasi chłopcy, prawda? Nie byli winni do końca, chcieli walczyć. Doszli do Berlina, ale kto ich tam prowadzi?
Wiemy, drogi ojcze.
Jak te armie dwie się połączyły? Czy to było żalu?
Tak, to jest problem. Problem był ten, że przecież nie tylko była ta rusyfikacja dokonywana i indoktrynacja polityczna, ale jednocześnie, wiemy, były deportacje na Sybir, dziesiątków, setek tysięcy Polaków. Z moich stron rodzinnych właściwie nie ma rodziny, gdzie by ktoś, jeśli nie bezpośrednio z krewny, kto z wujków, stryjków nie był na Syberię wysiedlony. Moi krewni spod Szczuczyna, Benderowie, na Sybir byli wyrzuceni. A jednocześnie właśnie ci ludzie na Sybirze tam, gdy na Syberii, gdy dowiedzieli się, że armia powstaje, oni nie mieli rozeznania, ci młodzi, niekiedy chłopcy, nie mieli rozeznania. Mój brat stryjeczny, jako chłopak Ignacy Bender, który dzisiaj jest w Kanadzie, stamtąd ruszył, zdążył ruszyć z pierwszą armią generała Andersa i dostał virtuti militari we Włoszech. I z tego jest dumny.
Ale nie chodzi, czy to szli ręka
w
rękę.
Ale i następni tak szli, wzięci do armii tak zwanej Berlinga. Z czasem dopiero przekonywali się, no ale już byli w szyku wojskowym, to trzeba nawet i mieć współczucie dla nich, że z pewnością nieraz serce im się krajało, co mają czynić.
To był pewien dramat, no bo przecież dwa lata temu nóż w pleca tu
był dramat, wiedzieli, że w większości byli zesłani na Syberię i teraz wracali wraz z tymi, którzy przedtem wychwalali tę agresję sowiecką, bo komuniści mieli nakazane wychwalanie sowieckiej agresji jako dzieła sprawiedliwości, wyzwalania polskiej ludności z burżuazyjną, prawda, z burżuazyjnej Polski białej, Polski pańskiej. Także to dla tych ludzi rzeczywiście trzeba też ich rozumieć. No,
a komuniści ale, chcieli przy okazji tak, ale, Armii Czerwonej wejść, prawda?
Tak, chcieli wejść, tak, oni na bagnetach niejako wojsk sowieckich, w formacjach przy tych czołgach sowieckich i innych formacjach wojskowych potworzonych przyszli i z ich polecenia brali, wzięli władzę i władali nami. Ba, drodzy widzowie, słuchacze, do dzisiaj właściwie rządzą nami wnukowie polityczni tych ludzi, tych komunistów, którzy witali entuzjastycznie następstwa paktu Ribbentrop-Mołotow, wkraczanie Sowietów do nas. Ich ideowi wnukowie nami nadal rządzą.
Geneza jest taka, że no, tło ideologiczne. Nie ma państwa, nie ma narodu, jest, prawda, jest państwo, tak. Obszar. Nie ma słowa, prawda, ojczyzna.
Tak, nie ma dla nich dzisiaj, no, dałby Bóg, żeby niektórzy z nich, którzy dzisiaj kierując nawą naszą państwową, mówią, że czynią to z powodów patriotycznych, dałby Bóg, żeby rzeczywiście to było, a nie tylko werbalne, żeby rzeczywiście oni zapomnieli i potrafili nie uznać właściwości ich przodków politycznych, którzy ramię w ramię z bolszewikami szli, żeby nie tylko Polskę zapanować, ale zająć Europę. Przecież w 1920 roku już ci sami ludzie, ci sami komuniści, ba, to dziadowie tych komunistów, którzy później tutaj przyjdą za sprawą Stalina, próbowali zająć Polskę po to, żeby tak jak mówił Lenin i Trocki, po trupie Polski była droga do światowego ognia.
Panie profesorze, zanim oddamy głos telewidzom, pokażemy już numery telefonów. Takie może jeszcze pytanie. Jest taka teza, przynajmniej teraz była jakoś tak przedstawiona, że na przykład jeden z sukcesów, czy jeden z owoców powstania warszawskiego to ten, że Stalin nie poszedł dalej, prawda, niż za Berlin. Wpływ wojska sowieckiego po prostu na Europę. Czy możemy się pokusić, chociaż to jest wśród historyków niemodne, niedobre, takie gdybanie, prawda? Co by było, gdyby... Tak. Gdyby nie było agresji sowieckiej wtedy, jak wyglądałyby losy wojny czy Polski?
Ojcze, no, oczywiście ojciec sam powiedział, że to jest gdybanie. No cóż, audycja nasza to nie jest seminarium rozważania.
Tak, więc możemy sobie.
W związku z tym można się zastanowić nad tym. Istnieją takie głównie publicystyczne supozycje, że gdyby Stalin udzielił powstaniu wsparcia, co było wykluczone, jak wiemy, prawda, ze względu na zaciętość swoją, ze względu tego, że on był wśród tych, którzy chcieli w 1920 roku zająć Polski, nie zajął, że on czekał, aż się Warszawa wykrwawi, ale gdyby tego nie uczynił, wojska sowieckie mogły szybciej pójść na zachód, prawda, i opanować nie tylko Berlin, ale kto wie, czy już ja samo teraz
nie dojść do Paryża, dodaję, powiedzmy.
Nawet do Paryża.
A wtedy co z Polską? Czy Polska nie byłaby tym...
Już o to chodzi, już zupełnie, bo nie moglibyśmy nic...
Mołdawia.
Tak, tak, to już byłaby prowincja dalsza, wschodnia, bo przednio na zachód byłyby prowincje niemiecka, prawda, francuska, czy jeszcze jakaś inna. Ale to, drodzy widzowie, dzięki słuchacze, Bogu. To dzięki Bogu się nie stało. A ja tylko to z ojcem rozważam jako możliwość pewnego psikusa historii, który właśnie jeszcze raz, dziękując Bogu, nie nastąpił.
A jeszcze nóż w plecy, gdyby go nie było, to już będzie tak realnie.
A tutaj tak, no to drodzy słuchacze, tutaj
zachodni,
tak,
prawda?
Tak, tutaj jest do dzisiaj głębokie przekonanie wielu badaczy, że mogłoby inaczej wszystko pójść, że Wielka Brytania i Francja, która nie wypełniła obowiązków sojuszniczych, które wypowiedziały wojnę Hitlerowi, ale nie prowadziły tej wojny, albo prowadziły wojnę dziwną, czy też głupio, drôle guerre, niemieckie, francuskie określenie, bo bały się, żeby za bardzo nie sił swoich nie stracić w walce. One inaczej by zareagowały i gdyby rzeczywiście noża w plecy nie było, gdyby były dotrzymane, a nie zdradziecko złamane przyrzeczenia, jakie były zawarte, zobowiązania w pakcie polskim, zawarte w 1932 roku z Rosją sowiecką, który miał obowiązywać, jak już mówiliśmy, do 31 grudnia 1945 roku, no to ta ekspansja niemiecka mogła się załamać, mogło nie dojść do dalszej katastrofy wojny światowej, która pochłonęła już później miliony, miliony ludzi.
A jeszcze takie pytanie, zanim już nasi telewidzowie na pewno z chęcią zabiorą głos w tych rozmowach. Czy ktoś powiedział tak bardzo mocno, oficjalnie przepraszam, czy jakaś forma przeproszenia, nie powiem historycznego, a nawet takiego materialnego, bo teraz jest to bardzo na czasie, prawda, problem, ze strony sowieckiej. Był taki moment?
Nie, nigdy ze strony sowieckiej nie było, ba, Sowieci uważają. Teraz, drodzy widzowie, na początku września był emitowany w Związku Sowieckim film, wraży film, w którym stwierdzano, że pakt Ribbentrop-Mołotow to wina Polski, że Rosjanie proponowali pomoc Polsce, wejście w obszar Polski i przeciwstawienie się Niemcom. W związku z tym, żeśmy odmówili, w związku z tym to jest nasza cała wina, że doszło do paktu Ribbentrop-Mołotow, bo Stalin w związku z tym stał się sojusznikiem Hitlera, a Hitler sojusznikiem Stalina. Polska winna, przecież to jest już większego kłamstwa w dziejach, rzeczywiście trudno szukać. To jest zupełnie odwrócenie sprawy na drugą stronę. To jest okłamywanie, oszukiwanie. Na szczęście my Polacy jesteśmy odporni na takie propagandy, czy narodowo-socjalistycznych Niemiec, czy socjalistycznego rzekomo związku.
No właśnie, mało tego, w 1953 roku pod naciskiem Stalina prawdopodobnie Bierut zrzekł się przeprosin czy formy materialnej.
Tak, do dzisiaj
to teraz wychodzi.
Do dzisiaj mamy te konsekwencje tego, co ci synowie polityczni, bo dzisiaj już władają większością nawy państwowej wnukowie polityczni Stalina u nas w Polsce, ale wtedy synowie polityczni, prawda, jego chwalców, Bolesław Bierut, stary agent sowiecki, który wówczas krótko był premierem, nie prezydentem, i on wówczas podjął taką decyzję z nakazu Moskwy, która była decyzją werbalną, do dzisiaj nie mamy żadnych śladów pisemnych, podjął poza tym ją bez zgody organu, który powinien to akceptować, czyli ówczesnej Rady Państwa. W związku z tym dzisiejsze tłumaczenie i to jest wręcz aż nie tylko irytujące, ale też żałosne tłumaczenie ze strony przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej, że to nas obowiązuje. Nie, nie obowiązuje to nas, bo to dokonywał sługus agent sowiecki. Myśmy nie byli wówczas suwerenni i Zachód powinien to zrozumieć, że utraciliśmy suwerenność na skutek jego bierności i dać spokój, nawet jeśli będą ci wnukowie polityczni Stalina przedkładać jemu ich agenta Bieruta jakiekolwiek enuncjacje, tego uznawać. W każdym razie my Polacy nie uznajemy żadnych bierutowskich postanowień dotyczących utraty stanu posiadania polskiego.
Powiem sobie, że to już tło zarysowane, więc myślę, że zaprosimy do naszych rozmów teraz telewidzów. Jeszcze będzie jakiś taki problem czy jakieś pytanie, pewnie powrócimy w rozmowach radiowych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender. Rozmawiamy agresja sowiecka na Polskę, nóż w plecy, 17 września 1939 rok. Zapraszamy już telewidzów. Oto numery telefonów 655 2355, 655 2356 dla Polski Południowej, dla zagranicy 655 2333, 655 2366 kierunkowy do Torunia 056. Teraz może patriotyczna pieśń przygotowana, a potem już czekamy na telefony, rozmawiając na ten temat.
Zespół Lechici z parafii cywilno-wojskowej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Hrubieszowa serdecznie pozdrawia telewidzów telewizji Trwam oraz radiosłuchaczy Radia Maryja. Na sztandarach wojskowych, tak jak i na tej szabli, widnieje piękny napis: Bóg, honor, ojczyzna. Chcielibyśmy wszyscy, na wzór tych katolickich mediów, jakim jest Telewizja Trwam i Radio Maryja, służyć wiernie Bogu i Ojczyźnie.
Życie Polaków z miast i osiedli na ziemiach wschodnich rozsianych, z Łąk nad Wilejką, z Borów Podola, z Wołynia Bulburaczanych. Cierniem nie różą było usłane w upływającym stuleciu. Rozczasie wojny drugiej światowej nie szczędził kresowych dzieci. Piotrka z Nieświeża, Juśka ze Lwowa, z Wilna Tereski i Ciutka, z Godna Grażynki, Antosia z Brześcia, Maniusia z Podno. Darli się do nich nocą żołnierze.
kraj. Do tamtych przeżyć kresowe dzieci myślami często wracają. A że co roku któreś z ich grona przekracza już smugę cienia. Niech ta piosenka, chociaż imiona,
oddech muzyczny, Lechici śpiewają piosenkę Pieś, Kresowe Dzieci, bardzo piękną. A mamy już telefon, mam informację, że czeka pan Ireneusz, tak?
Tak.
Witamy serdecznie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym zająć się dwoma, trzema kwestiami, o których pan profesor mówił.
Proszę cię.
W trakcie, co prawda nie słyszałem od początku, ale pozwolę sobie to, co usłyszałem w tym temacie. Otóż w sferze tego gdybania, co by się stało, gdyby nie powstanie warszawskie. Ja myślę, że też w sferze gdybania można powiedzieć, że Rosjanie by dopełnili warunków Jałty i Teheranu. No to widać po zachowaniu Rosjan w Czechosłowacji, kiedy oni się powiedzmy w jednym miejscu posunęli, w innym wycofali, na Łabie też to miało miejsce. Także tutaj to takie, no powiedzmy, tłumaczenie, że powiedzmy Powstanie Warszawskie odegrało jakąś taką rolę podobną do roku 20, chyba nie jest do końca prawdziwe, a w pewnym sensie no, bierze się chyba stąd, że próbuje się rozliczyć ówczesne elity państwa podziemnego za decyzję o wybuchu powstania. No, co tu powiedzieć, decyzję morderczą, bo Powstanie Warszawskie przede wszystkim trzeba czytać jako męczeństwo mieszkańców Warszawy. To jest bohaterstwo, ale to jest takie, no, trontadancja nawet, jeśli tak się, powiedzmy, przedstawia. Natomiast sama decyzja o wybuchu powstania była, no, mordercza, kto wie, czy nie, nawet ostrzejszych słów nie należy użyć. Druga rzecz, panie profesorze, to jest kwestia osamotnienia w 1939 roku. Ja myślę, że tutaj błędna polityka polska, to znaczy tych sanatorów przedwojennych, kiedy Polska na skutek pójścia na Czechosłowację znalazła się w osamotnieniu. No, oburzenie z tego, co ja znam literaturę na Zachodzie, było powszechne. Opinii publicznej na Zachodzie za ten krok. I to zdaje się w sposób szczególny zaważyło na takim, a nie innym ustawieniu się Francji, Wielkiej Brytanii. I tutaj też trzeba szukać tych źródeł w naszych błędach. Obydwa źródła są w błędach naszej elity. Tak samo Powstanie Warszawskie, jak i powiedzmy ten osamotnienie w 1939 roku. Także tutaj parę słów bym prosił i trzecia sprawa to jest sprawa, no w tej chwili się mówi o partii niemieckiej w Polsce, która powiedzmy tak, a nie inaczej się zachowuje, co widać w ostatnich dniach. Ja myślę, że to jest ciągle jedna i ta sama partia zdrady narodowej. To jest partia, która no jest partią obrotową. Jeśli powiedzmy wschód jest silniejszy, to pójdzie ze wschodem przeciwko Polsce. Jeśli zachód jest silniejszy, to pójdzie zachodem przeciwko Polsce. Ale zawsze te same korzenie, zawsze te same motywacje. i zawsze to samo uwikłanie. To ja miał tyle.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję,
proszę Pana, Pan pobiegł tak daleko, prawda, że aż mnie trudno w to wszystko wnikać, między innymi w takie bieżące sprawy, w to pojęcie partii niemieckiej, prawda, pruskiej i partii amerykańskiej, że podobno nasze elity dzielą się właśnie na taką i taką grupę, że następuje przegrupowanie.
Ale Stronnictwo Pruskie to już powstało.
Stronnictwo Pruskie, tak. No, tu ma Pan słuszność, że w większości do tych stronnictw włączają się, jeśli to jest rzeczywiste, ci ludzie, którzy chcą się, jak to się mówi popularnie, załapać, prawda? Żeby tak jak kiedyś służyli Moskwie, także teraz służyć komuś z Zachodu, temu, który będzie górą. Ale zostawmy to, bo to się mniej wiąże z naszymi sprawami. Drugą kwestię, które Pan mówił o samotnienia, że Wielka Brytania i Francja nie wypełnili swoich zobowiązań sojuszniczych, chociażby z 31 marca 1939, z racji tej, że myśmy wzięli za Olzie na polską ziemię, ale w sytuacji bardzo trudnej dla Czechosłowacji. Zamiast, no, skoro już czuło się atmosferę wojny, ten dym wojenny był prawie dostrzegalny, tak jak tutaj w studiu widzimy i czujemy, że należało się jakoś dyplomatycznie dopowiedzieć wzajemnie i przygotować wspólnie przeciw agresji. Tutaj rzeczywiście jest wielu historyków, którzy uważają, że to nie był trafny krok w naszej polityce w tamtych momentach, w tamtym czasie uderzanie na Czechosłowację i odbieranie polskiego Zaolzia. I teraz sprawa Pana pierwszego pytania, bardzo wiążącego się ściśle z dzisiejszym naszym
tematem,
prawda? Mianowicie, co by było, to co ksiądz ojciec, prawda, Janusz podniósł, co by było, gdyby Sowieci wsparli powstanie, opanowali Warszawę, z pewnością poszliby dalej, ale ma Pan słuszność, że oni by nie tylko wykonali ściśle Jałtę, ja dopowiem, by poszli dalej niż Jałta, dlatego że wtedy byłaby 17. Republika, a wiemy, że wśród komunistów z Polski, będących w Moskwie, było wielu takich, którzy wołali, prawda, chociażby Wanda Wasilewska, którzy mówili, że po co nam Armia Polska, skoro mamy Armię Czerwoną. Także to byłaby bezsprzecznie 17. Republika.
To Panie Reneusz, mamy takie pytanie i powraca kwestia, to sobie też zanotowałem, jednak to powstanie warszawskie, jest ten kontekst, prawda,
jest.
Powstanie wybuchło potem, no ale niewątpliwie też pytanie, jakby przebiegało powstanie, gdyby nie nóż w plecy, wcześniejszy. Czy by było w ogóle potrzebne w jakimś sensie?
No, oczywiście, no nie byłoby potrzebne, bo można też tutaj to gdybanie stwierdzić, że obronilibyśmy Warszawę. Warszawa broniłaby się nie do 28 czy któregoś września, ale obroniłaby się, obronilibyśmy Polskę. Jakieś międzynarodowe układy sprawiłyby, że w takich czy innych granicach, w takim czy innym w układzie politycznym Polska by przetrwała. Natomiast no, powstanie warszawskie, tak jak tutaj nasz rozmówca mówi, rzeczywiście ono było jakimś naturalnym odzewem narodu, który nawet na masakrę się zgadzał, ale nie na bierność polityczną.
Jeżeli jest telefon, za chwilę to poprosimy. Numery telefonów zobaczymy na ekranach telewizorów naszych. A jeszcze mam powrócił do tego komunizmu, tak, który, mówimy, wszedł na bagnetach, tak, wszedł na czołgach,
ta czołga, tak,
sowieckich. Ale takie pytanie, jak ten komunizm, czy komuniści, tak, możemy powiedzieć, wtedy czy potem także tak. wykorzystali wojnę? Na ile procent? Czy możemy powiedzieć, że wykorzystali na 70% wojnę? To znaczy weszli poprzez nieład, zubożenie, chaos międzynarodowy. Bo to też jest ciekawe, no bo oni cały czas, nie, no nie mówię, że oni kierowali się tym, że idziemy, prawda, bronić Europy przed Hitlerem.
Tak, no to przecież to byli bali sojusznicy
tak,
przedtem.
Bali tak. się o swoje, tak, swoje tereny, a przy tak, okazji wiedzieli, tak, że mogą wygrać tak. właśnie...
Oczywiście,
ta wojna była na rękę.
Oczywiście, dla Stalina, gdy Hitler uderzył na niego, on był wtedy porażony wręcz, ale szybko odzyskał swoją, że tak powiem, postawę i zorientował się, że aliantom zachodnim zależy na tym, żeby on walczył. I oni się nawet wręcz lękają, żeby on nie zawarł separatystycznego pokoju z Hitlerem. Z Hitlerem. I ta uległość Brytyjczyków zwłaszcza, ale i Stanów Zjednoczonych względem Związku Sowieckiego, względem Stalina, przez wielu historyków jest tłumaczona tym, że istniała ciągle obawa, że gdy wojska sowieckie dojdą do dawnej linii, prawda, tej, która była 28 września 1939 roku, która korygowała pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli dojdą do Bugu, powiedzą, dalej nie mamy o co walczyć, prawda, z powrotem jesteśmy na dawnych śmieciach. I tutaj była obawa. Szło o to, Zachód ulegał, Zachód trząsąc się, jak galareta, jak osika wręcz, był ciągle niemalże klientem, petentem Stalina i Stalin to umiejętnie wykorzystywał, idąc jak najdalej, jak najgłębiej w Europę. Ba, Zachód nawet poszedł tak dalece, że przecież wiemy, iż później wycofał nad Łabą część swoich wojsk, ażeby nasycić terytorialnie częścią Niemiec Stalina i Związek Sowiecki.
Mamy telefon, mamy kolejnego telewidza. Bardzo proszę, słuchamy. Wiem, że czekał na nas, ale nie wiem, czy... Bardzo proszę, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Warszawy.
Słuchamy pani Krystyna.
Ja mam do pana profesora takie pytanie. Temat, o którym dzisiaj mówimy, jest dla mnie czystą historią, aczkolwiek pochodzę z terenów nadburzańskich, tam gdzie właśnie była granica po 17 września polsko-radziecka. Panie profesorze, ja chciałabym zapytać, pan troszeczkę zaczął o tym mówić, ale czuję pewien niedosyt.
Dopowiem, proszę powiedzieć, w czym materia.
Tak. Jakie były rzeczywiste powody zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow zarówno ze strony Hitlera, jak i Stalina? Dlaczego Polska? Czemu nas sobie tak upatrzyli? Ale no, można się domyśleć, Hitler, prawda, chciał sobie jakoś zapewnić bezpieczeństwo ze strony Stalina. Ale bardzo bym prosiła, bo ten temat mnie szalenie interesuje.
Już.
Dziękuję bardzo. Ja posłucham
pani,
telewizji.
Tak,
pani Krystyno, już napomknąłem, że ci dwaj towarzysze, bo były to narodowo-socjalistyczne Niemcy i Hitler ciągle podkreślał, że jest państwem socjalistycznym, zmieniono flagę na czerwono z trójkolorowej, z tym, że tutaj w tej czerwieni była swastyka, podobnie jak zmieniono trójkolorowo dopiero teraz. Jelcin czy Putin przywrócił w Rosji, zmieniono czerwono sierpem i młotem. Tu było święto 1 maja i tu było święto 1 maja jako święto ogromne. Tutaj do siebie mówiono towarzyszu Stalin, towarzyszu Hitler, towarzyszu Reichsmarschall Göring, prawda? W ten sposób siebie nawet tytułowano, uznano, bo przedtem uważano w Związku Sowieckim, Stalin był obruszony, że narodowo-socjalistyczne Niemcy, jakiś towarzysz Hitler, chce mieć tutaj też możliwość socjalistycznego tworzenia porządku w świecie. I dopiero później no, doszli do wniosku, że mogą z sobą być razem, ale Polska na przeszkodzie. No co zrobić? Doszli do przekonania, że trzeba tę Polskę zlikwidować i mieć wspólną granicę, żeby no jakoś w uścisku, że tak powiem, politycznym i ostrym móc siebie widzieć. I w związku z tym już wcześniej, ja mam nawet informację, że 4 października 1938 roku ambasador rosyjski powiadomił ambasadora francuskiego w Berlinie, że istnieje taka koncepcja, żeby właściwie nie było ciągłego tego problemu z Polską, jako tym, jak to Mołotow powie, bękartem traktatu wersalskiego, że trzeba zrobić wspólną granicę, zlikwidować Polskę. Już taki sygnał był rzucony. Dlatego chodziło im o co? No chodziło o to, żeby oczyścić te przedpole, które każdy miał. Oba te państwa były przeciwnikami traktatu wersalskiego. Ba, Związek Sowiecki pomagał Niemcom przed Hitlerem, a częściowo i po Hitlerze, że tak powiem, łamać postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące chociażby zakazów produkcji zbrojeniowej. I w Związku Sowieckim Niemcy prowadzili zakłady rzekomo traktorów, to były zakłady czołgów, rzekomo prawda, jakieś tam pilotażu cywilnego, samoloty sowieckie.
Czyli ta przykrywka była ciągle.
A tutaj chodziło wreszcie, żeby to uczynić faktycznym i oficjalnym.
Czyli obie strony zdążały do tego,
samego. A Polska przeszkadzała, Polskę trzeba było wytrącić, że tak powiem, z obiegu.
Kolejny telefon mamy, bardzo proszę, słuchamy, Telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Ja mam takie refleksje związane z osobistym stosunkiem do wschodnich spraw.
A jakie imię pana?
Zbyszek.
Pan Zbyszek.
Jestem synem Ukrainki i Polaka, urodziłem się we Lwowie, stamtąd pochodzi moja cała rodzina. I z autopsji znam pewne sprawy, o których się mówi w dzisiejszej audycji. I jeszcze pierwszy mąż mojej matki zginął w Katyniu. Był oficerem w stopniu podporucznika, czy mniejszym, no mniejsza od. I ja mam taką refleksję, ja nie chcę omawiać tych spraw, bo każdy Polak ma swoje zdanie na ten temat. Ale wprowadzenie do audycji człowieka tak złożonego z nienawiści, jakim jest pan profesor Bender?
Nienawiści do kogo?
Do kogo, panie Zbigniewie, bo pan teraz powiedział dwie rzeczy nie tak, że każdy Polak ma swoje zdanie. To część, może część Polaków, pewna mniejsza, prawda, aby się, że większość ma swoje zdanie, ale nie wiem, czy pan jest jeszcze, panie Zbigniewie?
Nienawiści do
komunistów
może.
Proszę bardzo, niech pan powie, do czego pan Bender ma nienawiść.
Wystarczy posłuchać pana Bendera. Ja zaznaczyłem na początku, że ja nie chcę szczegółowo tu.
Ale niech pan autopsji, niech pan przedstawi jakieś fakty, to one będą bardzo cenne.
Do Hitlera, do Stalina.
Taka Hitlera nienawiść do wschodu, czy szczególnie Mołotowa. Do Rosji. To nie do Stalina, to jest nienawiść do Rosji.
Nie ma nienawiści
mówiłem
do Rosji.
Ja to tak
odbieram.
Panie Zbigniewie, absolutnie, bo ja tak
pieśni
podzielam.
Rosyjskie, jakże wspaniałe.
Pan cytował.
Ale ja to tak odbieram. Sprawy to polityczne. Nawet
ukraińska
mówiąc,
literatura,
że...
Szewczenko, jak wspaniała literatura.
Zgadza się, ale mówiąc nawet o tym, że Stalin się zatrzymał na Wiśle, dlatego, że było powstanie, to jest
A wstura. Tak, no to jest większość historyków. Davis chociażby ostatnio potwierdza.
Proszę pana, to jest bzdura, on i tak by tam stał.
No być może pan ma jakieś, prawda, oświecenie większe i bardziej wie niż...
W każdym razie, dziękuję panie Zbigniewie, ja myślę,
tak, ale proszę jeszcze wziąć to pod uwagę, że my, cały naród polski nie może dojść do siebie od 400 lat. To nie jest sprawa II wojny światowej. To się ciągnie od 400 lat bałagan między Odrą a Bugiem.
No nie, no wtedy 400 lat temu to jeszcze było jako tako, proszę pana.
A skąd? Nie mogliśmy dojść do siebie, do ładu.
No, żeby tak,
no tak pan mówi, no.
Panie Zbigniewie, w każdym razie dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę, że tutaj jestem po stronie, że tak powiem, pana profesora.
No to nie ma co po stronie, nikt,
no
prawda.
No, to nie ma
trudno kochać obu towarzyszy, Stalina i Hitlera.
A cały czas mówimy, odróżnimy, bo komunizm tutaj także zniszczył naród rosyjski.
Oczywiście.
Jeżeli pan mówi o swojej rodzinie, to widzi pan, co ten system narobił.
Tak.
I tylko możemy powiedzieć, dlaczego tak wielu mu zaufało, dlaczego tak wielu mu przyklaskiwało i że on się jednak przepoczwarzył
Tak, jak
wielu... myślenie. Nie?
Tak, to co ojciec mówi, tutaj jeśli chodzi o Stalina, to zaufała część osób, ale większa część osób była zmuszona do przyjęcia tej religii, prawda, marksistowskiej, sowieckiej, politycznej religii, prawda,
zwykłych ludzi.
Natomiast jeśli idzie o towarzysza Hitlera, tu jest problem. Iluż Niemców uległo sugestii, pozmieniało swoje poglądy, podporządkowało się jemu z różnych kręgów, nie tylko ludzi o przekonaniach takich bardzo socjalistycznych, marksistowskich, bo się też miał przecież za marksistę, tak, ale i z innych ugrupowań. Przecież wiemy, że nawet Partia Katolicka Centrum rozwiązała się no, po to, żeby nie robić trudności. Właściwie można powiedzieć, że większość elit niemieckich politycznych uległa temu, prawda, dziwnemu człowiekowi, zbrodniarzowi później wojennemu.
Ale jeszcze właśnie taką zawsze wątpliwość, takie pytanie gdzieś, tak, kiedy czytam różne opisy. Tak. Co czuli alianci? Bo przecież oni wiedzieli, znali już Stalina,
tak.
Wiedzieli już o Katyniu w tym czasie, prawda?
Tak.
W 1942, już kiedy było to przystąpienie wspólnej wojny. Znali, to znaczy Rosja sowiecka od Lenina, prawda, i o Syberii, o obozach pracy w Orkuta i tak dalej. A jednak, no... Nie bali się tego, że komunizm, czy no aż takim wielkim problemem była po prostu wojna, żeby ją wygrać i udusić Hitlera,
tak,
prawda,
proszę ojca, i to, ale z drugiej strony była pewna presja społeczna. Społeczeństwa tych krajów zachodnich były penetrowane propagandą komunistyczną. Ojciec wspomniał o tych kanał białomorski i tak dalej, o tych łagrach sowieckich i tak dalej.
Tak, w Orkuta cały system.
Czołowi ludzie intelektu francuskiego, literaci francuscy, tacy jak Barbus, jak nawet Malraux późniejszy, człowiek de Gaulle, Żyd, prawda? Ci wychwalali budowę kanału tego białomorskiego, zupełnego, prawda, do knota, który jest niepotrzebny. I w takiej książce, która tłumaczona jest nawet na język polski, mówili, czyż może istnieć wspanialszy ustrój, gdzie tam przy budowie kanału tego białomorskiego, kiedy tysiące ludzi wrzucono w beton, prawda, pracujących, jeden żołnierz z karabinem stoi przy kilkuset pracownikach, którzy z entuzjazmem pracują. A więc było omamianie społeczeństwa i te rządy, które miały przecieki, no nie zawsze miały swobodę ruchu.
Mamy telefon, panie profesorze, kolejny. Proszę. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, telewizja trwa, słuchamy. Ktoś ma włączony telewizor i dlatego bardzo proszę. Niestety, jeżeli ktoś nas słyszy teraz, no pani albo pan ogląda nas z zaciekawieniem.
Halo.
Tak, słuchamy, bardzo proszę.
No halo.
Bardzo proszę, jest pani na antenie.
Dziękuję. Halo, witam pana profesora zaproszonego.
Witam panią również.
Panie...
Tylko trzeba wyłączyć głos.
Przeżyłam to wszystko.
Niestety. Zresztą nakłada się głos. Gdyby pan albo pani, bo nie rozróżnia.
Halo.
Gdyby pani wyłączyła radio, bo się nakłada głos.
Nie idzie u mnie radio.
To telewizor jest
włączony.
Telewizor mam wyłączyć?
Tak, bo się nakłada głos.
Już będę wyłączać.
Bardzo prosimy.
Już.
Słuchamy bardzo pilnie.
No.
Pewnie refleksje swoje pani zechce podać, to jest bardzo cenne.
Halo.
Słuchamy panią.
Witam pana profesora.
Niestety.
Chłonę zawsze pana każde słowo.
Za dużo powiedziane.
Zgadzam się całkowicie z tym. Ja to przeszłam. Dokładnie. Mało. Studiowałam z koleżanką, której ojciec był aresztowany przez Sowietów w tych 16.
Proces 16.
To był pan Pajdak.
Pajdak,
tak, ja sama przeżyłam więzienie niemieckie, Montelupich.
Tak, w Krakowie.
Tak, uratował mnie język i moich braci. Dlatego kto słucha, niech uczy dzieci języków. U nas wakacje to nie były pod namiotem, tylko było zostanie w domu, ładna okolica i był Niemiec i Francuzka. Każdy otrzymywał pokoik, wyżywienie i maleńką pensję. Dlatego jak zaczęła się wojna, byliśmy w języku niemieckim biegli. I właśnie, dokładnie byłam z nauczycielskiej rodziny, z patriotycznego domu. I dlatego byliśmy świadomi wszystkiego. I pan profesor to mówi co do kropki, którzy my wiedzieliśmy. Ale to już właściwie my wiemy. Ale przyszły ciężkie czasy. Ja potem zostałam sama z trójką dzieci, kiedy przygarnęłam czwarte i jednej osobie, aby to utrzymać, wystarczy sobie wyobrazić. Ja za mało przekazałam dzieciom. Dzisiejsza młodzież nie wie to, tego wszystkiego. Mało. Zachodnie mody, wszystkie komputery, wszystkie smelie, to wszystko hamuje. Uważają, że to, co się mówi, jest staroświeckie. I dlatego niech się mnożą, panie profesorze, tacy. Nie wiem, pan jest na tyle mądry, jak trafić do młodzieży. Bo jeżeli się słyszy, moje wnuki są kształcone i to wysoko kształcone, szczególnie w językach. A mówi się, że w Polsce się pewnie nie da żyć. To jest przerażające. Ja nie potrafię im niczego powiedzieć. Mało, dziś nie powiodłoby się powstanie, bo i tego panią... przez pół wieku tak. Nikt nie nauczył.
Pani Mario, dziękujemy za refleksję. Pan profesor tak, się odniesie.
Tak, tak, do pani zapłaci. Tutaj ważnych konstatacji. Panią właśnie
smutnych.
Tak, i smutnych, ale ważnych. Jak młodzież uczyć? No trzeba jednak w ten sposób, który do niej najbardziej dociera. Dzisiaj już nawet nie książki, nawet nie prasa, ale media elektroniczne, właśnie internet, telewizja, radio, to są rzeczy najważniejsze. I niestety o tych sprawach się nie mówi, nie podaje w radiu lub bardzo mało w telewizji, a jeśli to w godzinach nocnych, gdy już nikt prawie nie ma chęci tego oglądania. Tym metoda niemalże niektórzy uważają, może niesłusznie, jest w tym szaleństwie, żeby te programy przekazywać w godzinach bardzo późnych małej oglądalności. To takie rocznice, jak ta rocznica, przecież one są tylko lekko jakoś poruszane, zaznaczane, a to uczy patriotyzmu. I tylko tutaj wielka zasługa właśnie Radia Maryja, że Radio Maryja, chociażby 17 września, ja w radiu tutaj drugi czy trzeci raz, co parę lat do tego wracam i przypominam, cieszę się tutaj z pani uwag, wiem, że szereg osób uważa, że tej historii nawet i w Radiu Maryja jest nie tyle, ile by pragnęli, ale jest dużo. W innych mediach tego jest o wiele mniej. I chwała tutaj Radiu Maryja, że właśnie dociera tym w ten sposób, który jest najbardziej komunikatywny. Właśnie na falach eteru, w telewizji i trzeba jeszcze pomyśleć o tym, żeby i internet to włączyć również.
No my powiedzmy, że chwała, że są tacy ludzie jak pan profesor, którzy no nie boją się, czy nie boją się też, to już nie ma się czego bać, można powiedzieć, ale mają tutaj swoje poglądy, a nawet przez lata też zachowali tutaj też i w pamięci te ważne sprawy. A przypomnijmy, że również w internecie jest Radio Maryja, możemy ciekawsze audycje odczytać, znaleźć. Także treści, teksty.
Trzeba przypominać.
Też ma jakąś stronę, prawda?
Mam stronę, tak samo teraz.
To możemy zdradzić, jeżeli...
Tak, daję, to jest tak, daję to informacje. Zaraz, gdzie znajdę się sam.
Ja tylko powiem, że nasza audycja będzie miała przedłużenie w Radiu Maryja po 21.30. Również dzisiaj po północy będziemy mogli raz jeszcze zobaczyć, gdyby ktoś chciał. Jest program dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. To już od godziny 1.10, a także rano powtarzamy tą audycję wieczorną. Zatrzymujemy się na tej rocznicy, 17 dzień września, 1939 rok. Nóż w plecy, agresja sowiecka na Polskę. Adres przypomnimy, panie profesorze,
w radiu
znajdziemy spokojnie. W każdym razie również w Radiu Maryja znajdziemy te ciekawe artykuły, audycje. W naszym dzienniku także. Nasz dziennik nie omieszka, zresztą w najbliższy piątek, jeżeli pamiętam, będzie specjalna płyta do wykorzystania na audycjach szkolnych o agresji sowieckiej na Polskę. Tymczasem dziękujemy bardzo serdecznie panu profesorowi. Zapraszamy telewidzów i słuchaczy po 21:00.
Ojcu Januszowi również.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I teraz ta pieśń na pożegnanie, a my zapraszamy do Radia Maryja wieczorem.